tym hałasie nic nie słychać. W tym wrzasku nie można nikogo zrozumieć. Zatrzymajmy się. Porozmawiajmy. To kto? Zapraszam do rozmowy.
Anioł, ale twardo stąpający po ziemi. Ekonomistka z wykształcenia, która zamiast o liczbach woli mówić o przemijaniu. Od lat próbuje oswoić ludzi ze śmiercią, pokazując jej prawdziwe oblicze. Szefowa hospicjum pomoże dzieciom. Działaczka społeczna, podróżniczka, autorka książki Prognoza pogody ducha. Moim gościem jest Ewa Ligman. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Przygotowując się do rozmowy z tobą, zastanawiałem się, jak zacząć rozmowę o śmierci. Jak zacząć rozmawiać o śmierci z aniołem. Wiem, że zaraz się uśmiechniesz na słowo anioł. Więc zanim zaczniemy o śmierci, o końcu drogi, no bo każdego z nas ta śmierć czeka, chciałbym porozmawiać z tobą o początku drogi, o początku twojej drogi. Jak trafiłaś do hospicjum?
No właśnie, tak się składa, że od paru lat przeżywam życie w hospicjum, w miejscu na granicy życia i śmierci, przemijania. Trafiłam tam tak naprawdę przypadkowo, gdzieś splot różnych zdarzeń, propozycja. Od zawsze bliskie były mi tematy związane z pomaganiem, z wolontariatem, a hospicjum gdzieś szczególnie bardzo inspirował mnie ksiądz Kaczkowski, którego nie miałam niestety okazji bezpośrednio poznać, ale słuchałam wielu jego mów, pracując w takich miejscach, więc było to dla mnie oczywiste, że jak tylko pojawiła się propozycja, żeby pracować w takim miejscu, zgodziłam się.
2013-15 inspektor w szpitalu świętego Wincentego Paula, tam zajmowałaś się administracją.
Tak jest.
Później zostałaś menadżerem w hospicjum Pomoże Dzieciom.
Tak.
I 2016, czyli 4 lata już piastujesz stanowisko prezesa hospicjum Pomoże Dzieciom.
Tak jest.
Ukończyłaś ekonomię na Wyższej Szkole Bankowej i zarządzanie na Politechnice Gdańskiej. I to wszystko po to, żeby się przygotować właśnie do prowadzenia takiej instytucji jak hospicjum?
Bardzo chciałabym powiedzieć, że tak, aczkolwiek moje losy zazwyczaj wyglądały bardzo pokrętnie. Kiedy próbowałam świadomie wybrać jakąś ścieżkę, no to drzwi się przede mną zamykały, więc to była ścieżka usłana różnymi kryzysami, zmianami planów nieoczekiwanymi. Zawsze lubiłam się uczyć i zawsze byłam ciekawa i dociekliwa. I myślę, że to też sprawia, że odnajduję się w takim miejscu, od którego większość osób ucieka. Lubię zadawać sobie trudne pytania, a że z matematyki byłam zawsze najsłabsza, no to w końcu wylądowałam na ekonomii, żeby się jej nauczyć.
A zawsze miałeś takie umiejętności przywódcze, no bo kierowanie, zarządzanie zespołem lekarzy, psychologów w tym miejscu, gdzie jesteś, to jednak te umiejętności przywódcze trzeba mieć.
Na pewno nie powiedziałabym o sobie, że jestem przywódcą, a raczej liderem bardzo świadomych osób i moją rolą jest stworzyć przestrzeń do rozwoju tych osób w tej wąskiej dziedzinie, jaką jest medycyna paliatywna.
Mam wrażenie, tak przyglądając się tobie, ale także tym wywiadom, które udzieliłaś na przestrzeni lat, że u ciebie zawsze szklanka jest do połowy pełna, albo inaczej, nie, dla ciebie zawsze szklanka jest pełna. Skąd u ciebie to?
Myślę, że a propos tego stawania bardzo twardo na ziemi, lubię patrzeć i widzieć rzeczy takimi, jakie są. I żeby dostrzec, że szklanka jest do połowy pełna, trzeba zobaczyć pustkę. A przed pustką zwykle uciekamy. Tego nauczyło mnie hospicjum, tego nauczyły mnie dzieci odchodzące, które przychodzą na świat na bardzo krótko. I też nauczyły mnie tego, żeby szukać odpowiedzi na tych cienkich granicach. Właśnie wtedy, kiedy jest beznadziejnie, właśnie wtedy, kiedy musimy się borykać z bezradnością, właśnie wtedy, kiedy wszyscy odwracają głowę.
A skąd u ciebie tyle siły? Skąd ją czerpiesz?
Myślę, że tego trzeba też się nauczyć. I tak jak dla mnie moja praca w hospicjum i w takich miejscach wolontariatu, całe moje życie to jest jedna wielka wędrówka pod górę. A propos gór, to jest gdzieś dla mnie zawsze taka przenośnia tej wspinaczki. Nie przestaję iść po prostu. Mam świadomość, że życie jest wędrówką. I z tą świadomością myślę, że łatwiej jest pokonywać kryzysy i nie zatrzymywać się.
A propos tej wędrówki, o podróżach chciałbym z tobą porozmawiać, bo wiem, że podróżujesz, jesteś taką globtroterką, zakładasz plecak i idziesz przed siebie, czy to są raczej takie hotele pięciogwiazdkowe, all inclusive?
No na swoim koncie mam różne wyjazdy, ale rzeczywiście praca w hospicjum na bardzo wysokim poziomie stresu, też niejednokrotnie borykając się z różnymi kryzysami finansowymi tej organizacji, sprawia, że czasami trzeba po prostu wyjechać na koniec świata. Te podróże też uczą mnie tej codziennej walki, ponieważ praca w hospicjum to jest codziennie trening na bardzo wysokim poziomie obrotów całego zespołu, więc podróże są dla mnie elementem odreagowania, relaksu, wyciszenia się, znalezienia na nowo ram, w których będę mogła dawać wsparcie ludziom, którzy przychodzą po pomoc do hospicjum, a nade wszystko zespołu.
Które rejony najchętniej uciekasz?
Przyznam szczerze, że wybierałam bardzo odległe zakątki na świecie, ale chyba się już powoli z tego wyleczyłam i teraz potrafię mieć egzotyczną podróż na Kaszubach.
Kim jest Dolmej? Bo piszesz na portalu społecznościowym, że to twoja nepalska siostra.
Mam parę takich niezwykłych historii na swoim koncie, za które jestem bardzo wdzięczna. Jest to dziewczyna, którą poznałam przypadkiem przez internet, która jest w klasztorze buddyjskim w Nepalu. Jest taką moją bratnią duszą, mimo że dzieli nas bardzo dużo kilometrów. Absolutnie różnimy się światopoglądowo, różnimy się mentalnie. Jesteśmy z zupełnie innych kultur, a jednak jest w nas coś, kiedy ją spotkałam, kiedy miałam szansę spotkać, odnalazłam ten klasztor na jednej z wypraw do Nepalu. Nie musiałyśmy się odzywać, a wiedziałyśmy o sobie wszystko.
Piszesz, że jest od dziecka tybetańską mniszką.
Tak.
Ma zaledwie 20 parę lat, chorobę nowotworową za sobą i cały kosmos w oczach.
Miałam okazję się z nią spotkać i jest to jeden z takich dla mnie doświadczeń, które pokazują, że wszyscy mamy ze sobą bardzo dużo wspólnego.
Przedstawiając ciebie, powiedziałem, że jesteś autorką książki Prognoza pogody ducha. Została ona wydana rok temu przez wydawnictwo Bratni Zew. Miałem przyjemność się zapoznać z tą książką. Piszesz na wstępie, że ona ma pomóc się zatrzymać, rozsmakować w obecnej chwili. To jest taki zbiór złotych myśli. Jak powstawała ta książka?
Książka powstawała w bardzo prosty sposób, bardzo wcześnie rano. To są zapiski, bo mam taki zwyczaj wstawać bardzo, bardzo wcześnie, często przed wschodem słońca. I takie moje 15-minutowe rozmyślania, podsumowanie pewnych doświadczeń. Dzielenie się tym, czego ja mam szansę smakować w takim miejscu, jakim jest hospicjum dziecięce. Bo gdzieś poznając tę historię, czuję się w obowiązku podawać je dalej.
Biorąc tę książkę do ręki, możesz się przekonać, jak niewiele trzeba, by szara codzienność nabrała kolorów.
Rzeczywiście, hospicjum to jest takie miejsce, gdzie nad głowami wiszą bardzo czarne chmury i taki moment końca świata, o którym zawsze mówię, kiedy wydaje nam się, że już nic nie możemy zrobić. A potem okazuje się, że właśnie na niebie, na którym jest bardzo ciemno, czarno, grzmi, przedrze się w pewnym momencie słońce i dopiero wtedy ujrzymy tęczę. I dla mnie to jest ten moment, do którego cały zespół hospicjum doprowadza ludzi, przeprowadza przez tę cienką granicę. Łatwo jest zaprzeczyć rzeczywistości, która jest bardzo trudna, szara, pełna cierpienia i bólu. Kiedy przed nią uciekamy, uciekamy też przed tym, co jest obok. A gdzieś w hospicjum widzimy całość. Widzimy i słońce, widzimy i te ciemne chmury i w końcu dostrzegamy kolory.
To jeszcze zanim hospicjum, bo do niego na pewno wrócimy, przejdziemy. Chciałbym wiedzieć coś więcej o tej książce. To jest tak, że wstajesz rano, spisujesz swoje złote myśli i później ktoś zainteresował się tymi złotymi myślami i postanowił to wydać?
Nie nazwałabym je też ich złotymi, ale jest to pewien zbiór moich rozważań właśnie w tematyce, której poświęcam najwięcej mojego czasu i zawodowego i dokształcam się, czytam, szukam i filozoficznie, metafizycznie. Publikowałam to po prostu, te krótkie teksty na Facebooku, nigdy już do nich później nie wracam, bo to są takie serwetkowe 15-minutówki. I rzeczywiście ojciec franciszkanin zainteresował się tymi tekstami i postanowił je wydać. Nigdy sama bym do tego nie doprowadziła, więc po prostu przekazałam to, co zebrałam. I prawdopodobnie może jest to ostatnia książka. Ale nie namawiam nikogo do czytania tego absolutnie. Myślę, że jest miliard innych, lepszych, mądrzejszych pozycji i do tego zachęcam.
Jesteś mówcą. Spotykasz się z młodzieżą, spotykasz się z więźniami. Opowiadasz, tak jak już tutaj zaczęłaś, o hospicjum, o umieraniu, o ostatniej drodze. Lubisz takie spotkania?
Te spotkania dają mi bardzo dużo. Bardzo je lubię, ponieważ jest to często przestrzeń do tego, żebyśmy mogli spotkać się zanim przejdziemy przez drzwi hospicjum, a zazwyczaj przed tym uciekamy. Sama bałam się tego tematu bardzo, bardzo długo, dlatego też wychodzę na zewnątrz, żeby dać tą odwagę ludziom, żeby zobaczyli coś przez dziurkę od klucza, czego na co dzień nie dostrzegamy, a co może nam łatwo umknąć przez to, że nie przechodzimy przez drzwi takich miejsc. Więc robię ten krok do przodu, żeby ludzie mogli spotkać się z przemijaniem, ze śmiercią po to, żeby zobaczyli, że często właśnie w momencie śmierci nawet takiej czysto teoretycznej, kiedy zaczynamy o tym myśleć, budzimy się do życia.
W jednym z wywiadów powiedziałaś, moją misją jest być głosem tych, których nie chcemy słyszeć, którzy nie powiedzą nawet jednego słowa.
Dokładnie tak. Tak o sobie myślę.
Czyli mówisz za nich.
Są to dzieci, które ze względu na choroby, bardzo ciężkie obciążenia, często nie są w stanie nawet fizjologicznie wypowiedzieć jednego słowa, a zostawiają nieprawdopodobny ładunek informacji dla każdego z nas.
Ile w tej chwili jest dzieci pod waszą opieką? Pod
zwykle opieką około 20 pacjentów.
I około 30 rodzin w żałobie.
O, już teraz znacznie więcej.
Gdyby ktoś kilka lat temu powiedział mi, że będę w miejscu, gdzie odchodzą najmłodsi, zaparłabym się rękami i nogami i by mnie tu nie było. Dlaczego jesteś w tym miejscu? To znów był cytat z ciebie.
Tak, zastanawiam się, dlaczego jestem w tym miejscu. Coś mnie tutaj pchnęło. I na pewno z mojej słabości, ja zawsze mówię ten mój cytat, moc słabości się doskonali. Gdyby nie mój strach, nie trafiłabym do takiego miejsca. Gdzieś strach przed śmiercią, gdzieś dawno, dawno temu jeszcze właśnie jak byłam nastolatką i szukałam wolontariatu, pchnął mnie do tego, żeby jednak się z nim zmierzyć. Więc na pewno słabości i ten element wspinaczkowy, górski, żeby jednak zmierzyć się ze swoimi słabościami.
No jak to jest właśnie obcować na co dzień ze śmiercią? I to śmiercią tych osób najmłodszych, dzieci.
Ja jestem szefem tej organizacji, więc nie jestem na pierwszej linii frontu. To pytanie tak naprawdę powinno być skierowane do lekarzy, pielęgniarek. Ale rzeczywiście ten temat śmierci dotyka cały zespół hospicjum, wolontariuszy, wszystkich, którzy są dookoła. To jest temat rzeka, ale na pewno w skrócie jest to za każdym razem przypomnienie, że wszyscy jesteśmy w tej samej sytuacji i staram się przeżyć dzisiejszy dzień tak, żeby kłaść się i nie mieć spraw niezałatwionych. Ja jestem tylko człowiekiem i codziennie robię sobie mały rachunek sumienia i wiem, że mam nadzieję, że będzie następny dzień, że uda mi się nadrobić pewne sprawy. Ale kiedyś pisałam właśnie, że gdybym miała nawet 100 nóg jak 100 noga, to i tak bym nie była w stanie nadrobić swoich zagubionych kroków. Więc to też jest mierzenie się ze swoją słabością. Tego mnie uczą dzieci hospicyjne, które są na pierwszy rzut oka słabsze niż każdy chodzący zdrowy człowiek, a jednak mają w sobie nieprawdopodobną siłę, przy której wymiękam i zawsze sobie zadaję pytanie, kto tutaj komu pomaga.
Właśnie a propos dzieci i zadawania pytań. Dzieci, które umierają, one zadają pytania? Pytają, kiedy odejdą, dlaczego odchodzą?
Myślę, że w każdym człowieku budzą się takie pytania.
Co im wtedy odpowiadacie?
To jest tak indywidualna kwestia, nie ma na to jednej recepty, jednej odpowiedzi. Na pewno jest ważne, żeby szukać wspólnie tych odpowiedzi, bo tak jak nikt za nas nie zapisze kart swojego życia, tak nikt za nas nie przejdzie na drugą stronę. A my jesteśmy towarzyszami, czyli staramy się być taką świadomą obecnością w poszukiwaniu odpowiedzi bardzo unikalnych, ponieważ każdy jest ekspertem w swoim życiu, nawet jeżeli żyje tutaj tylko parę lat. I jest wielką sztuką być obok i nie narzucać swojej perspektywy.
A można przygotować się na śmierć? Wy staracie się to robić?
Myślę, że można przygotować się na śmierć, ale w moim poczuciu jest to najwyższy wymiar człowieczeństwa, wielkie wewnętrzne mistrzostwo.
A jak jest to z rodzicami? Bo powiedziałeś, że opiekujecie się już coraz większą niestety grupą osób, która jest w żałobie. Jak przygotowujecie ludzi do śmierci najbliższych?
Hospicjum tworzy interdyscyplinarny zespół, który składa się ze specjalistów z różnych dziedzin. Są lekarze, pielęgniarki, psychologowie, osoby duchowne, fizjoterapeuci po to, żeby właśnie spojrzeć holistycznie na całą sprawę, bo każdy z nas jest zupełnie inny, każda choroba jest inna, każda rodzina jest inna, więc tutaj wymaga ta sytuacja od zespołu pewnej świeżości i traktowania bardzo indywidualnego każdego człowieka, każdego członka rodziny, więc są opracowywane scenariusze wsparcia, pomocy, codziennie są poranne odprawy, codziennie jest poszukiwanie rozwiązań takie na dziś, na tu i teraz, ale też i długofalowo, ponieważ no, nie my decydujemy, ile jesteśmy na świecie i czasami zdarza się tak, że nie mamy czasu, bo dziecko trafia pod opiekę hospicjum na parę godzin, a czasem mamy parę lat. Więc tutaj też taka odporność zespołu na dużego rodzaju zmienność. Za każdym razem zadawanie sobie pytania, co mogę zrobić w tej konkretnej sytuacji, czyli poznanie tej sytuacji z każdej strony, na ile to jest możliwe w tak krótkim czasie i ciągłe poszukiwanie rozwiązań. Wspólnie z zespołem. To jest sztafeta, to nie jest praca jednej osoby.
Tak jest zespół? Ile osób liczy?
Zespół liczy około 30 osób.
Tak sobie myślę, że to jest cholernie trudna praca. jeździć do pacjentów, poznawać ich rodziny i po kilku, kilkunastu dniach się z nimi żegnać.
Myślę, że jest to kwestia powołania. Na pewno warto zmierzyć siły na zamiary i też mieć taką czujność wzajemnie. Uczymy się tego od siebie w zespole, aby umieć też odpoczywać. Jesteśmy na 100% w pracy, ale jak nas tam nie ma, to na 100%.
Mam też takie wrażenie, że u ciebie to jest powołanie, misja.
Myślę, że na takie podsumowanie można sobie pozwolić dopiero na zakończenie tej całej wędrówki, ale robię wszystko, co w mojej mocy, żeby dzielić się tym, co dostałam za totalną darmochę z ludźmi, którzy są wokół.
A jak jest z rodzicami tych dzieci, które umierają? Oni liczą na cud, liczą na to, że uda się znaleźć lek, który pozwoli na przeżycie kolejnych dni, tygodni, lat ich dziecka?
Jeżeli kogoś kochamy, to myślę, że to jest naturalne, że mamy nadzieję do ostatniej chwili, że nie stracimy tego kogoś, że będzie z nami jak najdłużej. To też jest zadanie zespołu hospicjum, żeby przygotować rodzinę na to najtrudniejsze rozstanie. Co ważne, zespół hospicjum nie rozstaje się z rodziną w momencie śmierci dziecka. Opieka jest kontynuowana dla rodzeństwa, dla rodziców, stąd inicjatywa tego holistycznego centrum wsparcia po stracie, żeby dawać wsparcie ludziom w tym trudnym momencie i też dawać przestrzeń do spotkań z osobami, które przeżywają podobną rozpacz. To jest droga. To jest droga pod bardzo stromą górę, która będzie miała wszystkiego rodzaju załamania pogody, bardzo głębokie kryzysy. Ważne, żebyśmy umieli się trzymać mocno za ręce w tym czasie, żeby się nie puścić, bo w samotności jest dużo trudniej. I też gdzieś dla mnie hospicjum jest takim miejscem, o które walczę dlatego, bo w momencie, kiedy tracimy kogoś bliskiego, bardzo często doskwiera nam jeszcze dodatkowo samotność, ponieważ nie umiemy rozmawiać z taką osobą, ponieważ odwracamy się od niej, ponieważ nie wiemy, jakie pytania zadawać, czy się odzywać, czy zadzwonić, czy przyjechać, nawet jak jesteśmy najbliższą rodziną. Więc gdzieś zespół hospicjum jest też po to, żeby stwarzać taki amortyzator, dlatego żeby te więzy rodzinne się nie rozerwały, żeby ludzie potrafili ze sobą przechodzić przez ten kryzys, mimo że to jest szalenie trudne patrzeć na cierpienie kogoś, kogo kochamy.
To jak się zachowywać w takich sytuacjach? Jak z taką osobą rozmawiać? Jak z takimi ludźmi rozmawiać?
Na pewno zadawać pytania i być. Dla mnie takie porównanie jest mocno wyraźne i gdzieś to zapamiętuję, że kiedy płaczemy, zwykle robimy to w samotności do poduszki i poduszka nie mówi nam nic mądrego, ale przynosi ulgę. A my często mamy taki rodzaj właśnie aktywności, że chcemy zaradzić, złagodzić ból, zabrać ten ciężar z drugiej osoby i często przez to oddzielamy się od niej, ponieważ dajemy jej znać, że my nie rozumiemy jej bólu. Bo na ten moment, kiedy człowiek traci dziecko, nikt z nas nie ma takiej władzy, żeby ten ból wyrwać z serca, chociaż każdy z nas chciałby mieć taką czarodziejską różdżkę. Ale wszystko, co możemy zrobić, to dać sygnał, że ja będę z tobą, cokolwiek się wydarzy, a będzie przed nami długa noc, bardzo ciemna i bardzo ciężka droga. Ale dam ci sygnał, że cokolwiek się wydarzy, ja przyjmę twoje łzy, będę z tobą w tych łzach. Nie będę mówić nie płacz, że jest dobrze wtedy, kiedy nie jest dobrze. To jest bardzo ważne, bo to się wydaje proste, ale gdzieś to nam umyka w całym tym stresie i ciężkich doświadczeniach, bo każdego z nas to dotyka. Ponadto myślę, że zadawanie pytania, co ja mogę dla ciebie zrobić w tej sytuacji, nie szukanie na siłę rozwiązań, pytać, być przy tej osobie bardzo blisko. A wtedy więzi mogą się okazać jeszcze bliższe niż były kiedykolwiek. Przecież każdy z nas chciałby mieć obok siebie przyjaciela, który będzie ze mną niekiedy dobrze, ale właśnie wtedy, kiedy źle.
Często zdarza się tak, że rodzice nie są w stanie sobie poradzić po śmierci dzieci?
Myślę, że to są różne momenty, ale na pewno moje obserwacje związane z hospicjum, w ogóle z całym ruchem hospicyjnym pokazują mi, że nie ma drogi, której nie jesteśmy w stanie pokonać.
A jak się fizycznie przygotować do odejścia dziecka? Myślę o pogrzebie, myślę o ubraniu dla niego, bo jak rodzi się dziecko, nie myśli się o tym, że ono za kilkanaście dni, tygodni umrze.
Hospicjum nasze prowadzi też hospicjum dla par w ciąży, które już właśnie w okresie prenatalnym dowiadują się, że dziecko jest nieuleczalnie chore. I tutaj też tworzy się takie scenariusze na wypadek martwego urodzenia, na wypadek, kiedy dziecko umrze jeszcze w szpitalu. Przygotowuje się takie pudełka niezapominajki, żeby mama miała w co owinąć takie małe ciałko, które czasem waży pół kilograma, jeszcze jakiś odcisk stópek, jakiekolwiek pamiątki po życiu, które chociaż przyszło na świat czasem na parę uderzeń serca, no to zawsze zmienia wszystkich ludzi, którzy mieli szansę być obok, mamę, tatę, najbliższe otoczenie. Dla mnie to jest niebywała tajemnica, nad którą najdłużej chyba zastanawiam się każdego dnia w hospicjum. Jak to jest, że ja ze swoimi wszystkimi upierdliwościami nie jestem w stanie się zmienić, mimo że pracuję nad sobą, a dziecko, które żyje tak krótko, zmienia wszystkich dookoła.
A miałeś taką sytuację w hospicjum, która cię przerosła?
Chyba codziennie mam takie sytuacje, które mnie przerastają, zwłaszcza takie prozaiczne, związane z trudnościami finansowymi, z trudnościami z pozyskiwaniem ludzi do pracy w takich miejscach, bo to wszystko wisi na bardzo cienkim włosku. To jest ciągła gonitwa za tłumaczeniem, że są takie potrzeby, za finansowaniem, za namawianiem personelu medycznego, żeby zechcieli pracować w tym miejscu. Więc jest to rzeczywiście trudne pod wieloma względami. Są momenty załamania. Czasem czuję się, jakby mnie walec rozjechał. Ale tego też uczy mnie hospicjum. I zdanie, które wypowiedział jeden z mnichów w klasztorze, że on w tym klasztorze takim bardzo rygorystycznym wytrzymał wiele długich lat tylko dlatego, że sobie z kolegą powtarzają, że jeszcze tylko dzisiaj tutaj wytrzymają.
Odezwała się Ewa Prezeska. Był pacjent, z którym się bardzo związałaś? Niektórego odejście będziesz miała do końca życia w sercu?
Wszystkie historie noszę bardzo w sercu, bo to jest moja motywacja do pracy. Nasze hospicjum przeszło przez tyle kryzysów i miało tyle ryzyka upadłości, że gdyby nie te historie i przypominanie sobie codziennie, dla kogo tutaj jesteśmy, to myślę, że dawno wszyscy podziękowalibyśmy sobie wzajemnie i powiedzieli, że chcemy pracować w normalnym trybie, w normalnych warunkach i mieć czas na życie prywatne.
Wy pracujecie 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. Jesteście non-stop dla podopiecznych.
Wiadomo, że jest to system dyżurowy, ale tak, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
A czy wśród tych historii zapadła ci jedna w pamięć, którą będziesz pamiętała do końca życia? Historię podopiecznego, podopiecznej?
Każda taka historia jest. To nie jestem w stanie wyróżnić żadnego dziecka. Czasem są to nastolatkowie, którzy mnie rozbrajają na łopatki swoją dojrzałością, a przy tym taką naturalnością bycia nastolatkiem mimo wszystko. Nieprawdopodobnie kilkulatkowie, którzy mają ogromną wolę walki, życia, koncentracji na marzeniach, na prostych rzeczach. Kiedy idę właśnie do szkoły rozmawiać z dzieciakami zdrowymi na tematy hospicyjne, no to okazuje się, że nikomu się nie chciało dzisiaj wstać z łóżka, że mamy kosmiczne marzenia, a tutaj dzieciaki w hospicjum, które są nieuleczalnie chore, są rówieśnikami, mają takie marzenie, żeby jeszcze wyjść na dwór na spacer. Codziennie spełniam marzenie dzieci w hospicjum, ale czy umiem to docenić? Więc te historie, każde takie dziecko, które nawet jest bardzo mocno powykręcane, powykrzywiane przez chorobę, jest dla mnie nieprawdopodobnym nauczycielem życia. Jest to dla mnie wielki zaszczyt, że mogę cokolwiek dla nich zrobić.
Powiedziałaś o tych marzeniach, że spełniasz marzenia dzieci w hospicjach. Mm-hmm. O czym marzą nastolatkowie, o czym marzą dzieci? Jak staracie się spełniać ich marzenia?
To są ciekawe historie, bo rzeczywiście ta holistyczna opieka zakłada podnoszenie jakości życia w chorobie, czyli też właśnie podnoszenie samopoczucia, a już jeżeli jesteśmy dziećmi, no to wiadomo, że te marzenia są bardzo różne. Zazwyczaj roztkliwia mnie to, że dzieci w hospicjum nie marzą o wielkich sprawach, tylko właśnie o tym, żeby wrócić do domu, nawet rodzeństwo, pisząc listy, bo też robimy takie akcje świąteczne, mikołajowe, pisząc listy, to w pierwszej kolejności proszą o zdrowie dla brata i siostry, żeby mogli być razem, nie włóczyć się po szpitalach i ewentualnie o kinder niespodziankę bardzo często. Więc nie są to wygórowane marzenia. Pamiętam dziewczynkę, która marzyła o butach na koturnie, mając 9 lat, trampkach złotych i udało się dzięki internautom je znaleźć i to dwie pary przed jej odejściem. Pamiętam marzenia zanurkowania chłopaka, który był przykuty do wózka od dziecka. Też udało się to zrealizować. Ale też takie proste marzenia powrotu do domu, chociaż na jeden dzień i ten nieprawdopodobny ładunek radości, że mogę być w domu na święta, jakoś inaczej się wtedy siada do stołu każdego dnia.
Zapytałem cię, jak się rozmawia z dziećmi o śmierci, zapytałem cię, jak się rozmawia z rodzicami o przygotowaniach do śmierci, jak się rozmawia z młodzieżą.
Bardzo lubię rozmowy z młodzieżą, bo młodzież nawet jak jest zbuntowana, to ma jeszcze w sobie ten pierwiastek takiej świeżości i zadawania sobie pytań, a jeżeli sobie przypomnimy, to dzieci naprawdę bardzo dużo wiedzą i bardzo dużo ich spraw takich egzystencjalnych interesuje, ale unikamy my dorośli tematów związanych ze śmiercią. Nawet w języku teraz warto się przysłuchiwać, w jaki sposób rozmawiamy o śmierci babci, dziadka, kogoś w sąsiedztwie. Rzadko kiedy mówi się wprost. Ludzie zadają teraz pytanie, czy w ogóle zabiera dziecko na pogrzeb. Więc gdzieś ten temat śmierci został zupełnie wypchnięty na margines, a potem okazuje się, że jest to fundamentalne w rozwoju człowieka, w przeżywaniu kryzysów codziennych, w przeżywaniu straty, w złamanym sercu, kiedy nastolatek cierpi z powodu zakochania. To są tematy naprawdę hospicyjne. Gdzieś śmierć jest egzaminem ostatecznym, ale mini lekcje mamy od małego, kiedy gubimy bidon, kiedy umiera nam pies, kiedy rodzice się rozwodzą, kiedy nagle muszę budować swoje życie na nowo, kiedy czuję się samotny, odrzucony, kiedy mam katar, jestem najbardziej upierdliwy i męczy mnie ten katar tak, że nie potrafię sobie z tym poradzić. Więc dla mnie hospicjum uczy życia i bycia takim wojownikiem na arenie swoich codziennych zmagań ze strachem, ze złością, z poczuciem winy. Bo na łożu śmierci gdzieś cały ten ładunek zakopanych pod dywan spraw natychmiast wychodzi na wierzch.
Mówisz, że nie potrafimy rozmawiać o śmierci, o tej ostatniej drodze, ale wtedy wkraczasz ty, osoba, która o tej śmierci mówi, płynnie opowiada. Wtedy jakie pytania ludzie ci zadają na takich spotkaniach? Co ich interesuje?
Ja zaczynam zwykle od pytań, od zadawania pytań. A później ludzie mówią, że po takim spotkaniu tyle rzeczy się wydarza, a to może być kilkadziesiąt minut, że nagle dzwonią do ojca, z którym nie rozmawiali wiele długich lat, albo idą na Golasa się wykąpać po ciemku do jeziora.
To już mówisz o takiej liście, ktoś dowiaduje się o tym, że umiera, tworzy listę i później stara się realizować te marzenia, które na tej liście są.
Dostawałam informacje niejednokrotnie po takim spotkaniu hospicyjnym, że ludzie nagle to robią. Wystarczy rozmowa, wystarczy o tym, że spotkanie z kimś, kto mówi, słuchaj, co by było, gdyby osoba, z którą żyjesz, a z którą się zamiast kochać nienawidzisz, byłby ostatni dzień jej życia.
A ty, doświadczając codziennie śmierci kogoś, z kim masz do czynienia, starasz się właśnie nie wchodzić w konflikty z innymi osobami.
O nie.
Czy to, że codziennie ktoś na twoich oczach umiera, powoduje, że ty stajesz się lepszym człowiekiem?
Bardzo bym chciała stawać się lepszym człowiekiem, ale bardzo często przeżywam zawód sama sobą. Ale hospicjum uczy mnie wybaczania też sobie samej. I tego, że wszyscy jesteśmy tak różni. Kiedy chcę być prawdziwa, no to na pewno zetrę się z kimś. I to nie raz, tylko za każdym razem, kiedy się spotkamy. Ale uczy mnie na pewno rozmowy, dialogu, uczy mnie stawiania granic, uczy rozmawiania na tematy trudne, uczy mówienia przepraszam, takiego szybszego rachunku sumienia, nie zakopywania spraw. No bo że konflikty są między ludźmi, no to nie wiem, czy jest w ogóle jakakolwiek relacja bez konfliktów i chyba byłaby ona bardzo sztuczna.
Jak po tym wszystkim, co na co dzień cię spotyka w hospicjum, zapominasz o tym, wracasz do domu i starasz się o tym zapomnieć?
Dostajemy za każdym razem informację o odejściu pacjenta. Teraz świeżo jesteśmy po informacji, odszedł nasz kapelan, bardzo bliska osoba, hospicjum. Całe hospicjum jest pogrążone w żałobie, więc są to bardzo trudne doświadczenia. Cały czas pracuję nad tym, żeby wracając do domu, dotykając klamkę, zostawiać te rzeczy na zewnątrz. Ale jest to ciągły trening też wyciszania umysłu, myśli. Zawsze proponuję nawet nastolatkom w szkole, żeby spróbowali dzisiaj przez 15 minut usiąść w totalnej ciszy. Pamiętam pierwsze swoje takie doświadczenia z ciszą, żeby moje myśli mnie nie nokautowały. Trzymałam maksymalnie 2 minuty, myśląc, że już godzina minęła. Więc jest to ciekawe. Na pewno trzeba to trenować. Tak jak trenujemy, uczymy się języków obcych, matematyki wspomnianej. Też trzeba trenować wyciszanie siebie wewnętrznie, oddzielanie pewnych spraw.
2 minuty byłaś w stanie wytrzymać.
Tak.
A najdłużej?
Najdłużej 19 dni.
19 dni bez mówienia.
Bez mówienia.
Ty, mówca, której się Kusia nie zamyka, zawsze uśmiechnięta, nagle zamknęłaś się?
Tak, to jest jeden z elementów takiego mojego wyciszenia, pozbierania siebie na nowo po tych wszystkich różnych doświadczeniach. Gdzieś praca w hospicjum jest mocno przebodźcowująca na różnym polu. Uciekam w samotnie, uciekam na pustelnie i żyję życiem mniejszym, chociaż przez parę dni, paręnaście dni, jeżeli pozwala na to czas. I myślę, że tym dniom zawdzięczam siłę na resztę miesięcy.
To jest tak, że już w pewnym momencie nie wytrzymujesz, masz wszystkiego dosyć, chcesz pobyć w samotności, pakujesz walizki, bierzesz urlop i wyjeżdżasz.
Najczęściej zaczynam zauważyć, że zaczynam być nieznośna dla otoczenia, bo albo zmęczona, albo już właśnie mniej mam cierpliwości do codziennych zmagań. Więc tak, to jest taki element urlopu, wypoczynku, pozbierania siebie na nowo. A cisza gdzieś jest dla mnie takim trenerem, zwłaszcza w klasztorze, która pozwala mi się spotkać z tematami ostatecznymi, ale też właśnie znaleźć odpowiedzi na pytania nurtujące mnie osobiście, dodające sił do zmagań całego hospicjum.
A te pytania nurtujące ciebie, to jakie to są? Jakie pytania sobie zadajesz?
Kiedyś mi ktoś powiedział, zadawaj sobie takie pytanie. Skąd przychodzisz, dokąd zmierzasz? I naucz się być tak świadomy, że z jednym oddechem wszystko oddać.
Po takich 19 dniach milczenia, po takich 19 dniach bez kontaktu ze światem zewnętrznym, myślę tutaj o telefonie komórkowym, o dostępie do internetu, jaka jesteś po takim czasie. To jest także taka lekcja dla tych, którzy chcieliby, aby wypróbowali przez te kilkanaście dni właśnie żyć z dala od tej nowej technologii, czy z dala od ludzi.
Na pewno odradzam, jeżeli mamy taki tryb życia, że przychodzimy do domu i denerwuje nas cisza i musimy włączyć telewizor, radio. Też zaczynałam od, tak jak mówię, totalnych porażek i katastrof, bo potrafiłam wytrzymać naprawdę bardzo krótko. Ale to doświadczenie pokazało mi, że czego ja się czepiam tak naprawdę. Jeżeli ja sama ze sobą nie potrafię wytrzymać, to kogo ja się czepiam? Więc to była dla mnie taka druzgocąca lekcja pokory. No i powolutku, krok po kroku robiłam po prostu jak w drodze. Poszerzałam ten czas, aż odważyłam się pojechać najpierw na 3 dni, co było katastrofą totalną, bo już pierwszego dnia szukałam wyjścia. Ale myślę, że cały świat tęskni za taką ciszą, ten świat, który pędzi nie wiadomo gdzie. Mimo, że to jest bardzo trudne doświadczenie, ale w momencie, kiedy trzymamy wynik w ręku, że zostaje nam niewiele czasu, no to ta cisza zostaje z nami, więc to jest nasz partner, z którym tworzymy związek najściślejszy w najtrudniejszym momencie. Jeżeli jej nie oswoimy albo nie poznamy jej i siebie wobec niej, no to w momencie śmierci będzie nam bardzo trudno. Więc dla mnie jest to też takie przygotowanie do śmierci.
Powiedziałeś o tym wstawaniu, że wstajesz jeszcze przed wschodem słońca.
No teraz nie, bo to tak między 4 a 5, więc już jest jasno na szczęście.
Zaparzasz herbatę.
Yerba mate.
Siedzisz i piszesz?
Też jest modlitwa. Piszę, jeżeli coś tam mi wpadnie do głowy, ale nie mam na to dużo czasu, więc tak maksymalnie 15 minut. Wyciszam się, żeby mieć siły na ten dzień i żeby nie mieć balastu z poprzedniego dnia, bo wiem, że tyle trudnych sytuacji, jakie są w hospicjum, to jeżeli ja mam cokolwiek nagromadzonego z poprzedniego dnia, no to podejrzewam, znając siebie i swoje możliwości, że będzie mnie nokautowała zwykła sytuacja prozaiczna, trudna z ludźmi w pracy. Więc takie oczyszczanie, wewnętrzne oczyszczalnie ścieków, ja to tak nazywam, wyrzucanie śmieci wewnętrzne.
Poza spotkaniami z młodzieżą, odbyłaś te spotkania z więźniami. Mówiłaś w jednym z wywiadów, że pytasz osadzonych, jakby chciał, jakby chciała spędzić ostatni dzień swojego życia. Oni ci wtedy odpowiadają o tym, co by zrobili, gdzie by wyjechali, więc ja pytam teraz ciebie, jak ty byś chciała spędzić swój ostatni dzień swojego życia?
Taki wymarzony, wymarzony dzień, ostatni?
Ostatni, wymarzony, wymarzony.
Chciałabym, żeby był bardzo zwyczajny. Kiedyś, jak szukałam odpowiedzi na to pytanie, no to wymyślałam bardzo różne rzeczy. Pojechałabym na koniec świata, tak jak to zwykle się odpowiada. Zrobiłabym wystawną kolację, zjadłabym wszystkie moje ulubione potrawy, wypiła bardzo kolorowego drinka. Byłabym po prostu królową w pięknej sukni. Ale nie, dziś bardzo chciałabym, żeby to był bardzo zwykły dzień, ale przeżyty w taki sposób, że nie pominęłam nawet okrucha sytuacji. Czyli wiem, jak smakuje herbata, którą piłam rano. Wiem, jak smakuje złość, kiedy wynurzył się ktoś, kto mnie wkurza od wielu, wielu lat. Wiem, jak smakuje wdzięczność, kiedy ktoś podaje mi zakupy, kiedy robię je w sklepie. Taka zwykła proza życia. Tego najbardziej brakuje, wbrew pozorom, w krytycznych sytuacjach. Czego ja się czepiałem przez tyle lat? Leżę teraz w szpitalu, umieram, patrzę w jeden punkt, a nie doceniałem tak wielu codziennych sytuacji. To jest dla mnie największe obciążenie. Kiedy wiem, że dziś przeżyłam w taki sposób dzień, że gdzieś bardzo gnałam, tak naprawdę wszystko mi przeciekło przez palce.
Dziękuję ci za rozmowę.
Dziękuję.